jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Krzysztof Bałk dzisiaj. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nam, lubuszanom, najbardziej dokucza, mianowicie choroby układu krążenia. To połowa wszystkich zgonów w Polsce, a nasz region niestety jest na jednym z czołowych miejsc, jeżeli chodzi o choroby układu krążenia. Naszym gościem jest profesor Jarosław Hiczkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, ordynator oddziału kardiologii Nowosolskiego Szpitala. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To rzeczywiście tak jest, że nie jesteśmy w stanie się uwolnić od tych chorób układu krążenia z racji tej, że no nie wiem, źle się odżywiamy, źle funkcjonujemy, czy to po prostu klimat taki mamy w naszym regionie?
Choroby układu krążenia są przyczyną pierwszą, jeżeli chodzi o zgony w Polsce. Natomiast w zachodniej Europie, w tej starej Europie, one są już teraz na drugim miejscu. Mam nadzieję, że wszystko robimy, jeżeli chodzi od strony medycznej, żeby było lepiej, żeby nie były na pierwszym miejscu tym niechlubnym. Ale jest to bardziej złożone, dlatego że to nie zależy tylko od nas, lekarzy, pracowników służby zdrowia, tylko od zachowania pacjentów, od ludzi.
To co, lubuszanie tak się źle odżywiają, źle traktują swoje ciało, nie chodzą do lekarzy, że to ta statystyka jest dla nas taka negatywna?
To nie tylko lubuszanie, bo to są takie statystycznie, tam są takie małe różnice, ale generalnie w całej Polsce i w tej części Europy po prostu prowadzimy nieodpowiedni tryb życia. Coraz częściej jest olbrzymia ilość ludzi z nadwagą. Jeżeli nie chodzimy do lekarza dopiero wtedy, jak już mamy jakieś bardzo zaawansowane objawy, a to jest wielki błąd, dlatego że jak pacjent, a w Polsce ponad 10 milionów ludzi choruje na naciśnienie tętnicze, z czego 1/10 tak naprawdę się leczy i po latach dochodzi do wielkich powikłań. Jest olbrzymia ilość ludzi palących papierosy, olbrzymia ilość pacjentów z nadwagą i to wszystko powoduje to, że te schorzenia układu krążenia są nadal pierwszym zabójcą, jeżeli chodzi o przyczyny zgonów wszystkich.
Na powstanie tych dolegliwości sercowo-naczyniowych, takich, jak pan powiedział, szereg czynników wpływa. Na niektóre z nich, czy na większość z nich być może mamy my osobiście wpływ, na przykład na nadwagę. Nie? Czy nadwagę można leczyć, czy po prostu zmienić styl życia?
Oczywiście, że to jest, wszyscy uważają, że nic z tym nie można zrobić, a to jest nieprawda, dlatego że jeżeli będziemy stosowali odpowiednią dietę z ograniczeniem kalorii, nie będziemy przyjmowali olbrzymich ilości tych słodkich napojów, tych kolorowych, tak zwanych o smaku jakimś tam, gdzie poza olbrzymią ilością cukru nic więcej nie ma. I to jest jedną z przyczyn nadwagi, a nadwaga to nadciśnienie, to cukrzyca i to wreszcie choroba niedokrwienna serca, czyli choroba wieńcowa, czyli jednym z tych najgorszych postaci to jest zawał serca.
I on odwagi blisko do otyłości, prawda?
Tak, oczywiście, że tak i dlatego przy wszystkich schorzeniach, szczególnie w schorzeniach układu krążenia jest taka regułka, że normalizacja wagi do należnej, czyli że jeżeli mamy jakąś tam dużą nadwagę, to trzeba coś z tym zrobić i to się da. Masę pacjentów, którzy doznają zawału mięśnia sercowego, zaczyna zmieniać swój styl życia. Szkoda tylko, że dopiero wtedy, no ale lepiej późno niż później. Jest to bardzo ważne, bardzo istotne i jest to realne do przeprowadzenia, tylko oczywiście wymaga to dużego wysiłku z naszej strony, a wiadomo, że najtrudniej zmienić nas samym w sobie, bo wytykamy, że każdy, ktoś tam jest inny, natomiast jak mamy sami swoje postępowanie zmienić, to jest trudne, ale jest to możliwe.
Obserwowałem niektórych ludzi po zawałach, to w pierwszym okresie to jest to przerażenie i wtedy rzeczywiście szczupleją, dbają, a mija 2, 3, 4, 5 miesięcy, rok i niestety następuje powrót do tego poprzedniego stylu życia. Tak to jest?
Taka jest natura ludzi. To nie tylko u nas, tylko jest na całym świecie. Są takie badania robione, że po zawałach pacjenci przyjmują leki przez 6 miesięcy wszyscy. Po 6 miesiącach coraz mniej ich przyjmuje po zawale serca. Czyli, że to są stany, kiedy leków nie wolno odstawiać do końca życia. I oczywiście w grupie tych pacjentów, którzy leki odstawiają, jest olbrzymia śmiertelność. I to te całe działania, które my robimy, bo trzeba powiedzieć, że w Polsce, jeżeli chodzi o kardiologię, ona jest naprawdę na poziomie światowym, bo my mamy taki dar narzekania, ale w kardiologii jest naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o leczenie na przykład ostrych zespołów wieńcowych, czyli te zawały i nie tylko zawały, to jest ten model polski i on sprawdzony już jest od lat ponad 10, jest jednym z najlepszych na świecie. To trudno nam uwierzyć, ale naprawdę tak jest, tylko że to, proszę Państwa, do nas trafia pacjent już uszkodzonym sercem, chory. Jest tylko apel, że żeby ta interwencja ze strony pacjenta nie była opóźniona, bo często gęsto jest to bardzo późno. A jest takie stare powiedzenie w kardiologii, że czas to mięsień, czyli że im później zgłosimy się do lekarza, im później zawiadomimy pogotowie, tym większe szanse, że będzie z nami źle. Dlatego jeżeli mamy objawy typu bóle w klatce piersiowej za mostkiem, które promieniują do żuchwy, do ramion, do okolicy międzyopatkowej, to
ale
lepiej...
te bóle mają się powtarzać, mają być ciągłe, czy bo czasami nas po prostu przez moment boli.
Jeżeli to jest króciutki ból kilkusekundowy, to oczywiście nie robimy z tego problemu. Natomiast jeżeli to są bóle kilkuminutowe, 5-10 minut, one są prowokowane wysiłkiem albo jakimś dużym stresem, to wtedy trzeba zawsze bardzo, bardzo na to uważać, zgłosić się do swojego lekarza. Nie wolno tego bagatelizować. Dlatego, że my jeżeli są przed zawałem, to wtedy my możemy zdecydowanie więcej pomóc pacjentowi. Natomiast zawał to polega na tym, że obumiera jakiś tam obszar mięśnia sercowego. Im większa tętnica zajęta, tym większy obszar mięśnia sercowego. Jest to proces nieodwracalny. Dlatego apeluję do Państwa, że gdy mamy objawy, to trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Jeszcze taka jedna uwaga. 20 lat temu śmiertelność szpitalna w zawale, czyli jak pacjent z zawałem trafiał do szpitala, to śmiertelność wynosiła 30%, czyli że co trzeci człowiek z zawałem w szpitalu umierał. Teraz śmiertelność szpitalna dzięki temu, że są metody leczenia inwazyjne, czyli koronografia, koronaroplastyka, to ta śmiertelność spadła do 3-5%, czyli jest olbrzymi postęp. Natomiast 20 lat temu od bólu do reakcji, czyli że dopóki pacjent zadzwonił, taka średnia krajowa była 260 minut, w ciągu tych 20 lat ona się zmniejszyła tylko 30 minut, teraz 230 minut, czyli tu jest olbrzymia część niestety po stronie pacjenta. Po prostu proszę reagować. Lepiej dwa razy niepotrzebnie niż raz za późno.
No tak, tylko że wtedy jak zadzwonimy, to musi mieć pewność, tak? Bo się po prostu obawiamy, że będziemy źle potraktowani przez pracowników pogotowia ratunkowego, że powiedzą, o, symuluje, że zdarza mu się tam.
No nie. To zawsze jest to rozmowa. Oczywiście, że nie zawsze trzeba reagować, ale jeżeli mam wątpliwości, to lepiej zadzwonić. Dlatego, że osoba, która...
Połączenie ze specjalistą.
Tak, ona zbiera odpowiedni wywiad. Oni są bardzo dobrze przygotowani, przeszkoleni, wyszkoleni. I jak mają tylko jakiś cień wątpliwości, to zawsze jest wysyłana karetka. Także tym proszę się nie przejmować. Po to my jesteśmy, żeby reagować i pomagać.
Wspomina pan historię sprzed 20-30 laty. Zmieniło się też sposób postępowania pacjenta po zawale, już po operacji, bo teraz wyganiacie z łóżka bardzo szybko i każecie chodzić, tak? Każecie się ruszać.
Tak jest. Dawniej, właśnie te 30 czy 25 lat temu, to pacjent 4 tygodnie leżał w łóżku i to był wielki błąd. Natomiast teraz jest tak zwana wczesna rehabilitacja. My ją prowadzimy już od lat kilkunastu. Natomiast od 2 lat jest tak zwany program Narodowego Funduszu Zdrowia, kompleksowa opieka nad pacjentami z zawałem serca. Chodzi o to, że z zawałem pacjenci w całej Polsce trafiają do szpitali i są leczeni bardzo dobrze. Natomiast w wielu ośrodkach było tak, że po tym zawale pacjent wychodził do domu i on nagle przepadał.
Nikt się ginął. Nim nie zajmował.
Różne to były przyczyny, czyli że ani nie był rehabilitowany, ani nie był pod kontrolą specjalisty. Natomiast dzięki uruchomieniu tego programu, on się nazywa KOS-Zawał, pacjenci przez rok od zawału mają kompleksową opiekę. Wymaga tyle, ile wizyt trzeba według lekarza leczącego, tyle oni mają. U większości jest przeprowadzona rehabilitacja i to daje zdecydowaną poprawę. Dlatego, tak jak mówiłem, śmiertelność szpitalna to jest 3-5% w zawale teraz, ale śmiertelność roczna była ponad 10%. Ponad 10% to jest taka europejska dobra, ale dzięki temu KOS zawałowi ona spadła prawie o połowę. Czyli, że dzięki temu, że ci pacjenci są nadal pod kontrolą, są zdecydowanie lepsze wyniki.
Wspomniał pan o tym, że to ten ruch jest też bardzo ważny, ale jaka ta aktywność fizyczna? Na przykład na Dzikiej Ochli w każdą niedzielę kilkadziesiąt osób biega i wchodzi no, o tej porze roku do wody, do tego jeziorka. To taki system jest dobry dla zdrowia, dla serca?
To znaczy, to trzeba wykazać się rozsądkiem. Wiadomo, jeżeli ktoś jest młody, zdrowy, no to
no, on widziałem może, tam też starsze osoby.
Może w tych takie zabiegi uprawiać, te biegi czy kąpiele w zimnej wodzie. Natomiast pacjenci po zawale serca czy z chorobami układu krążenia, po to są właśnie te rehabilitacje. To nie tylko chodzi o to, żeby w czasie rehabilitacji pacjent ćwiczył, bo oczywiście na tym to polega, ale żeby nabrać pewnych nawyków, żeby wiedzieć, jak się zachować, co wolno, czego nie wolno. Bo to, co wolno 30-letniemu młodemu mężczyźnie, to na pewno nie jest zalecane pacjentowi po jakimś rozległym zawale serca. To trzeba indywidualizować. Nie można tak, że wszyscy wszystko, ale przede wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek.
A jeżeli chodzi o sposób uprawiania sportów, to jeżeli nie mamy jeszcze tego zawału, to też nie należy przesadzać, bo wiem, że niektórzy próbują, że tak powiem, na wyrost twoich sił. Czy tutaj, czy takie ćwiczenia mocne, agresywne mogą zaszkodzić także nam?
Znaczy, no, też tak jak mówiłem, zdrowy rozsądek. Jeżeli mamy lat 20, parę 30, to te duże wysiłki nie stanowią problemu. Natomiast gorzej jest, jak panowie po 50, którzy w życiu nigdy nie uprawiali żadnych sportów, nagle chcą pobijać wszelkie rekordy. To jest nierozsądne, bo jeżeli się decydujemy na taką bardziej aktywny wypoczynek, to dobrze byłoby przed rozpoczęciem udać się do lekarza, żeby zrobić takie podstawowe badania, bo to, co słyszymy, że tam od czasu do czasu na maratonach umierają niby zdrowi ludzie, no to wynika z tego, że no nie wszystko było tak. Oni nie byli w ogóle przebadani, bo często gęsto zdarzają się takie schorzenia, które ograniczają dużą aktywność fizyczną.
Mówimy także o papierosach. Czy papierosy rzeczywiście w jakikolwiek sposób wpływają na nasz układ krążenia i powodują też pewnego rodzaju dolegliwości? Bo no, mówimy o nowotworach, to wiadomo, że ten dym szkodzi i tak dalej, ale czy na układ krążenia również?
No zdecydowanie. I to są takie niepodważalne dowody. W medycynie w wielu dziedzinach mamy wątpliwości. Są zdania jednych uczonych takie, innych takie. Natomiast jeżeli chodzi o papierosy, to nie znajdziemy jednego poważnego lekarza czy profesora, który by powiedział, że to nie szkodzi. Są olbrzymie badania. Do czasu, gdy nie było stentów, robiło się tylko tak zwane balonikowanie, to u połowy pacjentów dochodziło do powtórnego zwężenia lub zamknięcia tętnicy. Stenty to zmniejszyły. Natomiast jeżeli pacjenci po zawale czy po implantacji stentu nadal palą, to tak samo się tętnice zamykają jak u pacjentów, u których w ogóle stentu nie było. Czyli że to całe nasze leczenie jest zmarnowane, zepsute przez papierosy i to widać. To jest ewidentnie widać, dlatego że jak się tak pacjentom mówi o szkodliwości palenia, no to wszyscy tak wiedzą, że to rzeczywiście szkodzą. Zaraz wymienią przynajmniej jednego lub dwóch jakichś znanych lekarzy lub profesorów, którzy też palą.
Jakoś żyją.
Co prawda teraz w środowisku kardiologów, a ja w tym środowisku już funkcjonuję od ponad 30 lat, to teraz nawet jeżeli ktoś by palił, to robi to tak ukradkiem, jak kiedyś pił alkohol publicznie. Po prostu jest to wstyd. Wstydzą się lekarze, żeby widział kolega, że ten drugi pali. Także absolutnie jest to niedobre, niepopularne i wszelkie metody trzeba podjąć, żeby nie palić.
Przypomnę, że Państwo też mogą zadawać pytania. Jeżeli komuś coś dokucza związanego z układem krążenia, z sercem, to zapraszamy do rozmów. 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. A dlaczego mężczyźni są bardziej narażeni na dolegliwości związane z układem krążenia niż kobiety? Czy źle się dużo gorzej odżywiamy?
No to jest bardziej złożone, dlatego że do pewnego momentu, także tak mniej więcej do 60 roku życia jest przewaga mężczyzn, natomiast w cudzysłowie te szanse kobiet wyrównują się po 60 roku życia,
bo jest to związane, jest mniej wtedy.
Związane jest to z czynnością hormonalną, po prostu hormony te, które występują u kobiet, nie, to jest bardziej złożone zjawisko, ale to jest jeden z powodów, że one mają działalność ochronną i u kobiet kobiety, które nie palą papierosów, to zawały tych osób u kobiet się przed 60 rokiem życia zdarzają bardzo rzadko. Jest to domena mężczyzn. Natomiast po 60 roku życia równie często, ale już później, w tym późniejszym wieku, choroby te układu krążenia u kobiet przebiegają zdecydowanie gorzej aniżeli u mężczyzn.
Jakiego rodzaju to są właśnie te choroby? Czy to jest nadciśnienie, czy to są jakieś błędy w sercu? Co jest głównym jakby czynnikiem tym chorobotwórczym, jeżeli chodzi o układ krążenia cały?
Znaczy, nadciśnienie, jak już przed chwilą mówiłem, to jest schorzenie w Polsce dotknęło ponad 10 milionów ludzi.
Ale chyba na świecie też, tak?
To jest tak. To w krajach rozwiniętych, a my do takich należymy, tak to wygląda. Jest to tak zwany czynnik ryzyka, bardzo duży czynnik ryzyka, jeżeli to nadciśnienie tętnicze jest nieleczone. Jeżeli jest leczone, tylko to trzeba pamiętać, że to jest choroba całego życia. To nie jest tak jak jakaś tam infekcja, że przez miesiąc czy przez dwa tygodnie pobierzemy leki i już jesteśmy wyleczeni. Teraz są leki nowoczesne, są tak zrobione, żeby to była najczęściej, jeżeli to się udaje, jedna tabletka. W tej jednej tabletce może być kilka preparatów, bo są takie duże badania, że im pacjenci potrzebują przyjmowania większej ilości tabletek, to częściej rezygnują. I często robią to w ten sposób, że biorą zieloną, a nie czerwoną. Nie chodzi im o jakość tabletki, tylko jakiś tam wygląd. Jest to źle, dlatego jest teraz taka zasada, że się staramy się leczyć jednym lekiem, jedną tabletką. Czyli nadciśnienie tętnicze to jest ten czynnik ryzyka chorób układu krążenia, bo główną przyczyną jest choroba niedokrwienna serca i zawał. Na to się głównie umiera, a później niewydolność serca. To są takie główne schorzenia. A jeżeli pan mówi o uszkodzeniu, no te wady serca to też są, ale to już jest zdecydowanie mniej. Ta olbrzymiej większości to jest nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawał i choroby tętnic mózgu. To też jest niesłychanie ważne, dlatego że w Polsce zawałów nowych, świeżych jest co roku około 100 tysięcy, a udarów 60 kilka tysięcy, czyli to jest też olbrzymia ilość.
Jeżeli chodzi o tendencja rosnąca?
Ona mniej więcej jest taka sama. No, to się od lat się utrzymuje mniej więcej tak samo. Natomiast tak jak w chorobach, przy zawale mówiłem, żeby szybka była reakcja pacjenta, żeby nie czekać z tymi dolegliwościami, jeszcze ważniejsza jest reakcja przy udarach mózgu. Jeżeli mamy jakiekolwiek objawy typu bóle, zawroty głowy, szumy, zaburzenia równowagi, albo czujemy, że jakaś palce czy ręka bądź noga jest jakaś taka, dochodzi do porażenia czy nie do władu, to też trzeba natychmiast reagować, dlatego że od paru miesięcy wprowadzone są również u nas leczenie inwazyjne udarów. Oczywiście jest to nieduża grupa, około 15-20% udarów można leczyć inwazyjnie, ale tu jest niezbędny szybka reakcja, dlatego że jeżeli objawy są dłużej niż 4 godziny, to już zdecydowanie mniej możemy zrobić, a po 12 godzinach już nic nie możemy zrobić.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o chorobach układu krążenia. Naszym gościem jest profesor Jarosław Hiczkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie ordynator oddziału kardiologii Nowosolskiego Szpitala. Mówiliśmy o takich symptomach zawałów i symptomach związanych właśnie z początkiem jakby wylewów, tak?
Znaczy udarów, bo udary się dzielą na krwotoczne, czyli że tak jak pan mówi w cudzysłowie wylew bądź niedokrwienne, czyli że zablokowana jest jakaś tam tętnica mniejsza lub większa, która powoduje zmniejszenie lub w ogóle wstrzymanie dopływu do danego obszaru mózgu krwi.
Bo to jest zdarzenie nagłe, prawda? I to, tak. Ale muszą poprzedzać to zdarzenie jakieś symptomy, skoro ludzie nie wiedzą o tym, co bagatelizują, jakie te symptomy, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
No, tak jak mówiłem, mogą być bóle głowy bardzo uporczywe, szumy, zawroty, trudności w utrzymaniu równowagi. Może być słabsza któraś ręka bądź noga, że to się określa jako porażenie bądź niedowład. I jeżeli coś takiego się dzieje, no to wtedy koniecznie trzeba się udać natychmiast do lekarza.
I co sprawdzić wtedy?
Otóż lekarz będzie wiedział. Przeprowadzi takie normalne badanie lekarskie i z reguły będzie wiadomo, czy to jest nic groźnego, czy jest to coś poważnego. Dotyczy to szczególnie pacjenci, którzy mają cukrzycę, tętnicze, nadciśnienie tętnicze, miażdżycy w jakimś tam innym obszarze, jeżeli już wiadomo, że rozpoznanie było postawione, bądź jeżeli to jest tylko pierwszorazowy objaw, to też trzeba zwrócić uwagę, pójść do swojego lekarza rodzinnego i na pewno wtedy będzie wyjaśnione.
Przypomnę telefony jeszcze Państwu, 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462.
Wydaje się właśnie, że przyjęcie lekarstwa uzdrowi wszystkie nasze kłopoty ze zdrowiem i to jest taki szybki sposób na to, żeby uzupełnić powiedzmy niedobory witaminy C czy jakichkolwiek innych witamin. Natomiast trzeba wiedzieć, że te witaminy są produkowane po prostu w sposób sztuczny i nie mamy na ten temat żadnego przekonania, czy te witaminy wchłaniają się w 100%, czy w ogóle one się wchłaniają, jak służą naszemu organizmowi. Więc zamiast, tak jest moje zdanie, zamiast korzystać z tabletek, możemy skorzystać po prostu z witamin, które mamy naokoło siebie.
Co pan sądzi o suplementach diety właśnie?
No, mam bardzo, tak jak większość lekarzy, mam złą opinię na temat suplementów diety. W Polsce to jest w ogóle ewenement, dlatego że wydaje się kilka miliardów złotych.
Ale widział pan, co się dzieje w telewizji, reklamy jedna
no
po
właśnie,
drugiej.
No właśnie, proszę pamiętać, że jest ustawowy zakaz reklamy leków, czyli że to wszystko, co jest reklamowane, to nie są lekarstwa. Oczywiście firmy obchodzą to poprzez stosowanie jakichś takich małych dawek, no ale generalnie te suplementy diety to jest nieporozumienie. Tak jak ta pani powiedziała, że zamiast wydawać pieniądze na jakieś tam tabletki z witaminami na wszystko, no wystarczy, żebyśmy spożywali odpowiednią ilość warzyw i owoców świeżych. One nawet zimą są i to w zupełności wystarczy.
Jeszcze raz przypomnę telefon 68 324 2255 i drugi numer 801 327462.
Ja od już prawie 30 lat badam swoje ciśnienie w różnych momentach i zawsze utrzymywało się w granicach 150 na 80. Ostatnio miałem takie różne wahania, wahnięcia, nawet 170, 180 i w tej chwili biorę te tabletki, to jest 25 grama, po prostu, żeby to ciśnienie uregulować. Nie wiem, na jakiej to zasadzie polega, dlaczego tak się właśnie dzieje, że przechodzą takie momenty, że jakoś tak czuję się inaczej trochę, mierzę ciśnienie i się okazuje, mam 180.
Ja chciałam się dowiedzieć, jak z tym złym cholesterolem. Ja mam 90,7. Czy to jest bardzo już zły wynik?
Ostatnio normy były takie 200, teraz się okazało, że norma na cholesterol całkowity wynosi 190. Oczywiście te normy LDL-u czy HDL-u też się zmieniają. A proszę mi powiedzieć, jak się ma cholesterol do homocysteiny, bo homocysteina to jakby nowoczesny cholesterol. Czy to jest coś takiego, że współgra, czy jedno od drugiego zależne, czy niezależne?
Zaraz odpowiemy na to pytanie, jeszcze odbierzemy jeden telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym się dowiedzieć, czy, bo pan doktor mówi tam o paleniu, że zawały są spowodowane przede wszystkim paleniem, czy niezdrowym trybem życia. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy stres również może się przyczyniać do zawałów, czy jest jakimś tam tylko częściowym wynikiem zawałów?
No to jest bardziej złożone zjawisko. Oczywiście duży stres, jeżeli wystąpił pacjenta, który ma tętnicę zmienione miażdżycowo, może spowodować zawał. Także oczywiście stres ma wpływ na nasz układ krążenia, ale sam stres, jeżeli są to zdrowe tętnice, rzadko powoduje zawał, chociaż może też dojść do niego pod wpływem skurczu tętnicy wieńcowej, która może być zupełnie zdrowa, niezmieniona miażdżycowo.
Pytam tylko dlatego, że akurat jak pan doktor powiedział, że ktoś prowadzi aktywny tryb życia, nie jest otyły. No ja właśnie do takich należałem ludzi, którzy byli zdrowi, w setce kolegów, to mówili, że jestem tym setnym, po którym można było się spodziewać, że dostanę zawału. W nocy miałem wysokie ciśnienie i tylko to wskazywało, że zadzwoniłem na pogotowie, natomiast nie miałem żadnych objawów, tam żuchwa, ramiona, bóle jakieś był taki nietypowy ten objaw. Czy to mogło być też jakieś przemęczenie nagłe, bo to było przed świętami 10 lat temu, czy to mogło być nagłe jakieś duże prace, takie odśnieżanie czy coś i przyczyniły się do tego, że w niedzielę odpoczywałem i w nocy z niedzieli na poniedziałek mnie to odrwało po intensywnej sobocie.
Ale miał pan zawał wtedy?
Tak, tak, właśnie miałem zawał.
Wie pan, to jest takie typowe u ludzi, którzy aktywnie, regularnie nie uprawiają sportu, czy nie mają regularnej aktywności fizycznej. Co prawie jak dowcip jest opowiadany, że zimą w czasie odśnieżenia dochodzi u nich do zawału serca. Przy czym to dochodzi u pacjentów, którzy już mają jakieś zmiany miażdżycowe w tyćce wieńcowych najczęściej. No chyba, że to był jakiś bardzo duży...
To mogło być w genach miażdżycowych.
A jak pan miał nadciśnienie tętnicze, ten proces miażdżycowy już pewnie był, pomimo tego, że jest pan szczupły, bo to wcale nie jest tak rzadko. Aha. Bo niestety różne rzeczy możemy zmienić, natomiast uwarunkowań genetycznych nie zmienimy. Czyli że geny plus nadciśnienie plus stres plus wysiłek, no to razem mogło doprowadzić to do zawału.
No nadciśnienie to raczej nie, bo miałem zawsze idealne książkowe 130 na 80 całe życie praktycznie. No ale no coś tam musiało się przyczynić. Dobra, dziękuję bardzo.
Proszę. Dziękuję również. Przypomnę telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Tam było pytanie związane z tym skokiem ciśnienia. Jak ktoś bierze nawet tabletki, dlaczego to ciśnienie nagle tak potrafi wystrzelić powietrze?
To znaczy nadciśnienie tętnicze, jeżeli jest powyżej 140, to już się rozpoznaje nadciśnienie tętnicze i ono powinno być leczone. I to jest kwestia doboru leków. Z reguły taki pełen efekt działania tych leków na nadciśnienie, tych tak zwanych hipotensyjnych, to jest przynajmniej dwa tygodnie. Dlatego jeżeli to lekarz robi, to nie ma problemu, on wie jak to tego pacjenta ustawi. Natomiast są sytuacje, gdzie może dochodzić do skoków ciśnienia i wtedy trzeba to leczenie zmodyfikować, czyli że albo zmienić dawkę, albo dołożyć jakiś inny lek, albo zmienić lek, ale to już od tego jest lekarz, żeby to odpowiednio
modyfikował. Prowadzi. Mamy telefon następny. Halo?
Dzień dobry, Albert. Ja mam pytanie do pana profesora o cholesterol jako taką teorię, że nie jest to problem sam w sobie, a cholesterol w zasadzie według niektórych nawet naukowców powinien być traktowany jako marker, czyli taki jakby wskaźnik choroby. I co za tym idzie, zwalczanie, że tak powiem, tego wysokiego cholesterolu, oczywiście mowa o tym złym cholesterolu, tymi statynami, lekami, które też budzą dosyć duże emocji. Chciałem zapytać po prostu, jak pan się na to zapatruje, czy idziemy w dobrym kierunku, czy po prostu leczymy coś, o czym tak naprawdę nie mamy pojęcia, o przyczynie po prostu, o tak bym powiedział, że sami sobie szkodę robimy, bo statyny no nie są jednak, to nie jest jakby obojętny lek dla organizmu, tak?
Znaczy wie pan, tu jest cała nauka, a w kardiologii bazuje się na tak zwanych badaniach wieloośrodkowych, czyli na każdym kontynencie kilkadziesiąt tysięcy ludzi w tym uczestniczy, obserwacje trwają kilkanaście lat, są olbrzymie badania. I to, że teraz zwracamy tak naprawdę głównie na cholesterol ten zły, on ma literki LDL.
Tak,
i u każdego pacjenta zdrowego, bo tu jest teraz też taka, proszę się na tym skoncentrować, u zdrowego powinien być poniżej 100. Natomiast im pacjent jest bardziej chory, czyli że taki pacjent, jak ja to mówię, nasz kardiologiczny, to on musi mieć cholesterol LDL poniżej 50. Im niższy poziom cholesterolu LDL, zresztą to widać, jak robimy koronografię. Pacjent, który do nas trafił w czasie zawału, widzimy, że ma tam zwężenia, jedną tętnicę dozawałową, ona jest zamknięta, pozostałe jest zwężone po 50 na przykład procent. Po roku trafia ponownie na koronografię i widzimy, że tam, gdzie było 50%, on ma tylko 20 albo 30. Jest to efekt działania tych statyn. W Polsce niestety są takie, jest takie lobby antyszczepionkowe, bardzo groźne. I teraz jest też takie lobby antystatynowe, bo ludzie wyczytują tam jakieś, no to można powiedzieć, że bajki, dlatego że statyny są lekiem jednym z najczęściej stosowanych na świecie i powodują największą redukcję zgonów. To jest udowodnione na olbrzymich materiale, także tutaj nie ma jakichkolwiek wątpliwości. Natomiast działania uboczne, one są wyolbrzymiane. Naprawdę są takie badania amerykańskie na 100 tysięcy wypisanych recept, czyli na 100 tysięcy opakowań u jednego pacjenta dochodzi do poważnego uszkodzenia, bo to chodzi głównie tylko i wyłącznie o uszkodzenie mięśni. tak zwana rabdomieliza, i ona, ale występuje niesłychanie rzadko. I oczywiście każdy lek ma jakieś tam działania uboczne, tak jak każde całe postępowanie w medycyny. W medycynie zawsze staramy się wyważyć i wybrać taki model leczenia, żeby był jak najbardziej sprzyjający i korzystny dla pacjenta, który daje jak najmniej działań ubocznych. Zdecydowanie statyny są lekiem numer jeden i one u pacjenta, jak już jest kardiologiczny, jak on już po zawale, to te leki muszą być brane do końca życia, bo proszę pamiętać, że statyna działa tylko w momencie podawania. To nie jest lek, który działa długo, bo u każdego pacjenta cholesterol powstaje wewnątrz organizmu, tak zwany endogenny, i te statyny blokują. Jeżeli bierzemy statynę, to cholesterol nie powstaje. Jeżeli nie bierzemy, to on dalej powstaje.
Od jakiego poziomu powinno się brać w takim razie?
To jest indywidualnie. To nie leczymy, proszę Państwa, wyniku jakiegokolwiek, tylko leczymy pacjenta. To trzeba pacjent choroby ocena lekarza.
Właśnie, przepraszam bardzo, chciałem wejść jeszcze w słowo, ostatnio już się rozłączam. Chciałem wejść w słowo z pytaniem takim właśnie, co leczymy, bo czy leczymy poziom podwyższonego cholesterolu jako jednostkę chorobową, czy leczymy jakieś głębsze przyczyny powstawania tego poziomu cholesterolu?
Znaczy, proszę pana, poziom, oczywiście kierujemy się tą cyfrą, poziomem tego cholesterolu LDL, ale im wyższy poziom cholesterolu LDL, tym szybciej dochodzi do progresji, do powstawania zmian miażdżycowych w całym organizmie. O to nie tylko w tętnicach wieńcowych, ale również w innych. Czyli to jest taki marker.
Tak, tak, tylko kręcimy się wokół skutków cały czas. A co pańskim zdaniem jako naukowca jest przyczyną powstawania tego wysokiego cholesterolu? Bo to wydaje mi się, że powinno być jakby celem leczenia.
Znaczy, proszę pana, to często gęsto jest osobnicze, czyli że mamy takie geny, że te enzymy, które produkują cholesterol i ten zły, u jednych są, że tak powiem, w cudzysłowie, bardzo wydajne, u innych mniej. U tych, co mają, są bardzo wydajne, niestety jest źle, bo ten cholesterol jest produkowany w nadmiarze i dlatego musimy postępować z tym odpowiednio. I proszę zwrócić tylko uwagę, że oczywiście dieta jest bardzo ważna, normalizacja wagi jest bardzo ważna,
oczywiście,
ale u pacjentów, już, jeżeli mówimy o pacjentów tych takich moich, którzy już są chorzy, nie można absolutnie odstawić statyn, dlatego że to jest równoważne praktycznie, z zabójstwem, samobójstwem, nie wiem jak to użyć drastycznego słowa, ale absolutnie tego nie wolno robić.
Rozumiem, dobrze, dziękuję panu bardzo.
Proszę bardzo, miłego dnia. Przypomnę telefony 68-324-2255, 801-327-462. To są telefony, na które odpowiadamy, halo?
Dzień dobry, ja do pana doktora z takim pytankiem. Panie doktorze, ja mam takie pytanko. Przed pobraniem leku na nadciśnienie mam 120/75, 130/80, puls 50/60. Natomiast jak wezmę tabletki rano i później sobie jadę na siłownię, to znaczy na bieżnię tylko, i przyjeżdżam po bieżni, mam tak 90/60, 100 prawie na 70, puls 49 jest, 50 jest.
No to tak nie może być. Także z tym leczeniem musi pan, to musi pan udać się do swojego lekarza i opowiedzieć o tym, bo to powinno być zredukowane. Ciśnienie u dorosłej osoby poniżej 120 nie wymaga na pewno leczenia. Bo to na to drugie, rozkurczowe, to zbyt dużego wpływu nie mamy, bo to ono się obniża z wiekiem, dlatego że dochodzi do tak zwanej sztywności tętnic pod wpływem miażdżycy, w ogóle naszego procesu starzenia się. Natomiast to skurczowe, czyli to pierwsze ciśnienie, nie powinno być poniżej 120. Jeżeli pan ma poniżej 120, to najprawdopodobniej i pewnie pan bierze lek, który jeszcze powoduje zwolnienie akcji serca, czyli to trzeba zredukować, bo akcja serca poniżej 60 nie powinna być i ciśnienie poniżej 120 też nie powinno być.
To znaczy, że ja miałem przedtem Dironomal, a teraz pani doktor, bo to w Nowej Soli było, bo ja miałem teraz niedawno stenty robione i zmieniła mi na Pironal i dlatego, znaczy przedtem też to było i teraz tak samo jest w tym ciśnieniu, dlatego ja mówiłem pani doktor, czy nawet nie odstawić tego leku, żeby na
ciśnienie... To proponowałbym udać się z powrotem do tej pani doktor, żeby to opowiedzieć, to co pan mi mówi, i ona na pewno to zredukuje. Zmieni to, zmodyfikuje to leczenie.
No dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Przypomnę telefony 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Były też takie zapytania, jak pan powiedział, jedna tabletka dziennie, tylko o której? Czy przed jedzeniem, po jedzeniu, rano, wieczorem?
Z reguły te tabletki, jeżeli mówimy o tabletkach na naciśnienie, to z reguły się je przyjmuje raz dzień rano.
Przed jedzeniem?
Lepiej po jedzeniu.
Po jedzeniu lepiej. Mamy następne pytanie. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam niewydolność serca i mi się teraz zaczęły bardzo ręce trząść. Co to, jaka jest przyczyna może?
Znaczy, wie pan, niewydolność serca, czyli że ma pan chorobę pewnie wieńcową, czyli że był pan po zawale lub nie, i zawsze jest to proces miażdżycowy przyczyną tego. Miażdżyca nie dotyczy tylko tętnic wieńcowych, ale całego organizmu i najprawdopodobniej są zmiany w tętnicach domózgowych lub śródmózgowych. Dlatego trzeba byłoby udać się do swojego doktora i on pewnie jak po zbadaniu stwierdzi, czy niepotrzebna byłaby konsultacja neurologiczna u pana.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, jeszcze telefon, jeszcze chwilę czasu mamy. 68 324 2255 801 327 462. I następny telefon. Halo?
Halo, witam.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie do pana profesora. Czy pacjent, który ma stawiony rozrusznik, czy grozi mu zawał lub udar?
To są dwa różne schorzenia, dlatego że rozrusznik się implantuje, wszczepia pacjentowi z powodu zaburzenia czynności tak zwanej elektrycznej. Po prostu serce, żeby funkcjonowało, to tam w jednym miejscu powstaje prąd, tak jakby w elektrowni, i stąd, tak jak z elektrowni prąd idzie jakimiś tam przewodami do każdego domu, tak samo tutaj w mięśniu sercowym ten prąd się musi rozchodzić. I tam jeżeli są zaburzenia albo tworzenia tego prądu lub przewodzenia, to są wskazania do wszczepienia stymulatora. Oczywiście główną z przyczyn tego, że do tego dochodzi, to jest choroba wieńcowa, ale niekoniecznie. Czyli że można mieć zaburzenia czynności tej elektrycznej serca i trzeba implantować stymulator, i wcale to nie musi oznaczać, że u takiego pacjenta dojdzie do zawału. To są dwa różne schorzenia.
Aha, rozumiem. Mhm. Czyli tak, mąż ma czyste żyły, rozrusznik ma z powodu arytmii, czyli ciśnienie, jakie jest, takie jest, nie grozi mu zawał w tym momencie.
Jeżeli pani mówi, że miał robioną koronografię i tętnice są czyste, to raczej
tak.
Nie.
To raczej nie,
bo tutaj nie ma pewności, dlatego że od niedawna rozpoznaje się jest takie jedno rozpoznanie zawału bez zmian w tętnicach wieńcowych, bo my widzimy w koronografii tętnice wieńcowe, które mają średnicę tak od milimetra w górę, od milimetra do 4-5 milimetrów. Natomiast poniżej milimetra one są praktycznie niewidzialne, to jest tak zwane mikrokrążenie, i też tam mogą być zmiany i one mogą spowodować zawał bez zmian w tętnicach tych tak zwanych nasierdziowych, tych, które są widoczne. Także to w medycynie to wszystko nie jest takie, niestety, takie proste i oczywiste. Dlatego ona jest taka skomplikowana.
Ale w każdym razie prosimy o dietę i ruch, i to wtedy na pewno będzie bezpieczniej. I następny telefon. Halo?
Halo?
Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Chciałam zapytać u pana doktora a propos tej hematystyiny, czy to, które znajduje się chyba w wątrobie, wątroba to wydzielę, i właśnie słyszałam, że to powoduje ten cholesterol, LDL.
To znaczy homocysteina jest tak zwanym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. I my to możemy ładnie zbadać, natomiast okazało się, że próby leczenia podwyższonego poziomu homocysteiny, bo to głównie stosowało się witaminy z grupy B, specjalnie one nie dały żadnych wyników. Czyli że poza tym, że my wiemy, że homocysteina jest czynnikiem ryzyka, to specjalnie na razie za wiele zrobić konkretnego nic nie możemy. Nie ma leków, o które mają udowodnioną skuteczność.
To dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Telefon jeszcze przypomnę. 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Ten świat kardiologii także rozwija się dalej. Dowiadujecie się czegoś nowego o sercu, o układzie krążenia, o tym, w jaki sposób ewentualnie nam ludziom można to pomóc?
Oj tak, dlatego że kardiologia w ciągu ostatnich 20-30 lat nastąpił niesłychany postęp w leczeniu chorób, nie tylko rozpoznawania, ale w leczeniu, tak jak mówiłem o tej zmniejszeniu śmiertelności. Drugą plagą jest niewydolność serca. U pacjenta z rozpoznaną niewydolność serca rokowanie jest bardzo złe. on jest porównywalny do chorób nowotworowych, ale też tutaj są już duże postępy. Dzięki temu, że ta nauka się rozwija. Nie tylko koronografię, koronoplastyki, ale również implantujemy poza stymulatorami takie urządzenia, nazywają się kardiowertery, defibrylatory, one wydłużają życie. Są inne metody, takie bardzo wyrafinowane, sztuczne, które my na przykład robimy, wszczepiamy poza kardiowerterem jeszcze tak zwaną elektrodę do pęczka HISA, żeby poprawić funkcjonowanie. To wszystko wydłuża życie, poprawia komfort życia, ale to dzięki temu, że ta kardiologia się rozwija. Na całym świecie, również w Polsce, i polska kardiologia jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
Mamy następny telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Pani doktorze, ja mam takie pytanie. Mierząc ciśnienie sobie należąco, mam wysokie. Gdy usiądę za moment, mam niskie. Co może być przyczyną tego?
Znaczy, to się tak nazywa hipotonia ortostatyczna, czyli że przy zmianach pozycji ciała może dochodzić do obniżenia ciśnienia. Także to coś takiego jest. Pani powinna pamiętać, żeby być odpowiednio nawodniona, żeby przyjmować odpowiednią ilość płynów. Wystarczy zwykła woda.
I wtedy się tak wyrówna, tak? Bo
tak.
Mamy, to jest dosyć duża różnica między pozycjami.
Tak, tak może być. Dlatego i też trzeba zwrócić uwagę, czy pani jakieś bierze leki na nadciśnienie.
Tak, biorę.
No to tutaj trzeba byłoby powiedzieć o tych objawach lekarzowi. Tam pewne leki trzeba będzie zmodyfikować. I wtedy nie będzie takiej różnicy ciśnień.
Ja biorę Coprestę Starium, to 5/10.
No dlatego proszę do swojego doktora i to na pewno trzeba troszeczkę zmodyfikować leczenie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ciekawe,
proszę. A propos mierzenia ciśnienia, w jaki sposób to ciśnienie mierzyć? O stałej porze rozumiem, ale jak?
To niekoniecznie o stałej porze. Najważniejsze, żeby to było nie tak z biegu, tylko po kilkuminutowym odpoczynku w warunkach takich, no, żebyśmy się uspokoili.
Przed jedzeniem, po jedzeniu, wszystko jedno?
To nie jest takie istotne. Ważne, żeby to było po odpoczynku. Nie z biegu, nie w stresie, bo ono wtedy będzie prawdziwe. I proszę Państwa, ważniejsze są te pomiary domowe. Te, które sami sobie pacjenci robią, dlatego że u dużej części pacjentów jest tak zwany zespół białego fartucha, że przychodzi do lekarza lub pielęgniarki, to ciśnienie jest wysokie, a w domu ono jest niższe. Ważniejsze są te pomiary domowe, oczywiście pod warunkiem, że ten aparat mamy dobry. Dlatego jeżeli mamy wątpliwości, to dobrze pójść do swojego lekarza czy do pielęgniarki.
Sprawdzi,
czy to jest dobrze. Ale te pomiary domowe są bardzo, bardzo ważne.
Ale ręka w jakiej pozycji?
Najlepiej na podparta, żeby nie była wisząca, bo wtedy będzie troszeczkę źle to zmierzone. Na stole czy tam na jakiejś poręczy i żeby być wyluzowany. To jest bardzo ważne.
Trzeba się wyluzować, a już jest za 3 minuty godzina 15, piątek. Wtedy czujemy się bardzo wyluzowani, jako że przed nami weekend. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był profesor Jarosław Hiczkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, ordynator oddziału kardiologii Nowosolskiego Szpitala. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Krzysztof
bardzo.
Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.